Chwała Panu Bogu. Cieszę się, że kolejny raz możemy rozważać Boże Słowo, możemy uwielbiać Pana. Chciałbym dziś poruszyć taki temat, o którym Biblia dość wiele razy przytacza, a mianowicie taki obraz pasterza i owiec. To jest taki obraz, przez który i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, generalnie przez całe Słowo Boże przewija się taki obraz właśnie pasterza i owiec. I tak się w pewnym momencie zacząłem zastanawiać, dlaczego akurat taki obraz? Dlaczego przez takie coś mówił Pan Jezus? Dlaczego i w Starym Testamencie jest tak wiele o tym? I dziś chciałbym właśnie, abyśmy się chwilę pochylili i zastanowili, co my możemy wziąć do naszego życia właśnie z tego obrazu pasterza i owiec, gdzie my jesteśmy w naszej drodze za Panem i gdzie my możemy się odnaleźć też właśnie w tym obrazie pasterza i owiec. Jeżeli chodzi o pasterza, to tak naprawdę zastanowimy się, co sobą reprezentuje ten pasterz. Jaki jest? Jaka jest jego rola? A owce, ich postawa, zależność, jakie są same w sobie te owce właśnie. I właśnie przez ten obraz chciałbym, abyśmy umieli dostrzec, w jakim miejscu my jesteśmy w Królestwie Bożym. Gdzie my jesteśmy? Gdzie się znajdujemy? Właśnie, można powiedzieć, rozszyfrowując trochę ten obraz pasterza i owiec. I tak jak powiedziałem, ten obraz pasterza i owiec przewija się przez całą Biblię. Możemy spojrzeć właśnie na to, że już na samym początku był Abel, który był pasterzem owiec. Był Abraham, który też pasł owce. Był Jakub, który pasł owce teścia swego, potem swoje miał trzody. Był Mojżesz, który przez 40 lat pasł owce. Był Dawid, który także był pasterzem, był w końcu, przechodząc już do Nowego Testamentu, i Pan Jezus również używał tego obrazu. I zobaczmy, jak wiele osób, które gdzieś tam w Biblii są przytoczone, ich życie, można powiedzieć, opierało się również na tym, że jakiś czas w ich życiu byli pasterzami, byli można powiedzieć, tymi, którzy związani z owcami, związani z tym zawodem, można powiedzieć. I co my przez to możemy wziąć do naszego życia? Bo kiedy spojrzymy na to, że i Abraham, i Jakub, i Mojżesz, i Dawid, to byli mężowie Boży, którzy później byli używani przez Pana Boga, którzy wiele zdziałali w Izraelu, w tym narodzie. I dlatego myślę, warto pochylić się i zastanowić, jaki wpływ ma to na nasze życie, jaki wpływ na pokolenia. Oni też, zobaczmy, jak wywarli jako ludzie, a zaczynali, można powiedzieć, od tego, że byli pasterzami. Że byli tymi, którzy właśnie w taki sposób gdzieś tam rozpoczynali swoją służbę, swoje życie. O Ablu co prawda nie czytamy wiele. Czytamy w zasadzie tylko tyle, że jego ofiara była miła Panu Bogu. I Pan Bóg się do niej przyznał, złożył z najlepszych owieczek ofiarę dla Pana Boga i to się podobało Panu Bogu. I przez to możemy zobaczyć, że po prostu Abel był prawdziwy przed Panem Bogiem. Był tym, który kochał Pana Boga, bo chciał mu dać to, co najlepsze. To, co najlepsze miał ze swojej trzody, z tego, co ze swojego dobytku. A Dawid, pasterz od najmłodszych lat. Jego bracia już starsi wiekiem, a on, jak jest napisane o nim, rumiany i właśnie pasł owce ojca swego. I właśnie na Dawidzie na początek chciałbym się chwilę zatrzymać i przytoczyć kilka sytuacji z jego życia, żebyśmy mogli zobaczyć, jakim on był człowiekiem i jakim był też pasterzem. I na początek z pierwszej księgi Samuelowej, fragment, który myślę większość z nas dobrze zna, z 17 rozdziału. Tutaj akurat jest sytuacja, kiedy Dawid, jak taki komentarz opisany jest, Dawid i Goliat, ale ja akurat nie chciałbym się skupiać na Dawidzie i Goliacie, chciałbym się skupić na tym, co mówił Dawid o sobie w momencie, kiedy chciał iść i podjąć walkę z Goliatem. I w wersecie 34 do 36 czytamy tak. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem, zabijałem go. I można powiedzieć, naprawdę niesamowita sytuacja. Młody człowiek walczy z lwem lub niedźwiedziem, jest pasterzem. I co możemy wyczytać z tych dwóch wersetów? Jakim jest pasterzem? Jest pasterzem, wierzę w to, pasterzem, któremu zależało na tych owcach. Zależało mu tak bardzo, że był w stanie stawić czoła lwu, stawić czoła temu niedźwiedziowi, nie bacząc na to, że jego życie było zagrożone, że mógł ponieść szkodę, mógł ponieść jakieś kalectwo nawet do końca życia. A jednak to nie było coś takiego, co by go zatrzymało, zastopowało. Kiedy on widział, że te drapieżniki porywają te owce, to sam rzucił się w pogoń za tym drapieżnikiem, aby wyrwać tę owcę i uratować ją. I dla mnie to jest niesamowity obraz, jak bardzo Dawid opiekował się tą trzodą, która została mu powierzona, którą miał pod swoją kontrolą. I chciałbym, abyśmy przez to też spojrzeli na to, bo jak słyszeliśmy kiedyś też, że Dawid jest takim obrazem, takim wzorem w tym momencie Pana Jezusa. Pana Jezusa, o którym będziemy czytać później, że również jest pasterzem. I Dawid był właśnie takim pasterzem, który troszczył się o swoją trzodę. Zależało mu na niej. Nie myślał o tym, żeby zachować tylko własne życie i żeby jemu było dobrze. A co tam, jedna sztuka? Nieważne. Nie było takiego myślenia w jego głowie, w jego zachowaniu. I chciałbym, żebyśmy przez to spojrzeli też, jak bardzo i nas kocha Pan Jezus. Każdego z nas. Bo zobaczymy też, że my jako ludzie jesteśmy przyrównani do owiec właśnie. Do takich owieczek, które mogą iść za swoim pasterzem, a niekiedy nie. Także pierwszy taki obraz i jeszcze w wersecie 36. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. On wiedział, że może ponieść szkodę, ruszając do walki z lwem czy niedźwiedziem, ale wiedział też, miał taką wiarę w to, że Pan wyrwie go z ręki tych drapieżników. Da mu siłę, da mu zwycięstwo i dał mu też zwycięstwo nad tym Filistyńczykiem. Taką odwagę też miał. Odwagę dzięki Panu Bogu. I pasterz powinien być też odważny. Odważny. W jakim jeszcze miejscu możemy przeczytać o tym, że Dawidowi zależało na owcach? Że to nie jest tak, że on po prostu opiekował się, można powiedzieć, tym stadem jak najemnik i nieważne, co tam działo się z tym stadem. Ja mam swoje sprawy, ja mam coś do załatwienia, coś ważnego w danym momencie i pójdę, zostawię to stado, niech ono sobie tam gdzieś tam hasa, a coś z nim się dzieje, a nieważne. I przeczytamy w tym samym rozdziale od wersetu 17 do 20 tak. I rzekł raz Isaj do Dawida, swego syna, weź no dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci. Tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi. Zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Saul bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistyńczykami w Dolinie Dębów. Wstał tedy Dawid wcześnie rano i powierzył trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. Może do tego miejsca. Przeczytałem te trzy wersety, abyśmy mieli obraz, natomiast ja chciałbym się skupić na tym maleńkim fragmencie z 20 wersetu. Wstał tedy Dawid wcześnie rano i powierzył trzodę stróżowi. Nie zostawił jej samej. Nie zostawił jej na pastwę. O, ona na pewno będzie się tam paść. Jak jechałem przez Holandię, kiedyś to widziałem takie obrazy, takie sytuacje, że owce dzień i noc były na pastwisku, miały tam wodopój, trawę i tak dalej. W zasadzie nikt tam się nimi nie zajmował. One tam były sobie całymi dniami, siedziały. Natomiast tutaj w postawie Dawida nie widzimy czegoś takiego. Widzimy wręcz to, że on nie zostawił tej trzody bez opieki. I tak wierzę, że Pan Jezus nie zostawia nas bez opieki. Wierzę w to, że jest tym, któremu zależy na owcach. Zależy na stadzie. Zależy na kościele, ale zależy też na każdej jednej pojedynczej sztuce, na każdym jednym z nas. I o tym będziemy czytać jeszcze w Nowym Testamencie, natomiast ja chciałbym, abyśmy właśnie ten obraz kierowali też na to, że tak bardzo kocha nas Pan, tak bardzo nas kocha, że nie chce nas zostawić bez opieki. Ale co czytamy jeszcze o Dawidzie? O Dawidzie jako człowieku, o Dawidzie o tym, jako tym, który znajdował się w różnych sytuacjach. I myślę, że ten czas bycia pasterzem nauczył go też tego, że żeby nie działać pochopnie, żeby nie działać nerwowo, ale żeby w odpowiedni sposób reagować, jeżeli przychodzą nawet najtrudniejsze sytuacje. A taką bardzo trudną sytuacją było to, że przyszli kiedyś ze swoimi wojownikami do swojego miasta, a tam nie ma nic. Wszystko spalone, zniszczone, zrabowane. Nie ma trzód, nie ma żon, dzieci, wszyscy porwani. Nie wiadomo, co się z nimi stało i co tu robić. I przeczytajmy w 1 Samuelowej w 30 rozdziale kilka wersetów właśnie o tej historii, o tym, jak przydarzyła się taka historia. Dawid już był dowódcą, już miał swoich wojowników. Niemniej trudny czas go spotkał. I czytamy od wersetu 1 do 8, taki troszkę dłuższy fragment. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negebu i do Syklag, zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak, że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Arcytrudna sytuacja, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Dawida. Był w wielkim niebezpieczeństwie, tak? Ludzie rozgoryczeni, ludzie przygnębieni. Najprościej jest po prostu wyładować się na kimś, najprościej jest powiedzieć: to twoja wina, bo to ty kazałeś nam iść na wojnę, to przez ciebie poszliśmy i zostawiliśmy nasze rodziny same. Tak jest najprościej. Ale Dawid nie narzekał. Nie widzimy tutaj, żeby jakoś utyskiwał, żeby jakoś specjalnie chodził taki, żeby tylko nic innego, tylko rozpaczać. Chociaż był przygnębiony, chociaż też płakał, tak, z powodu tej sytuacji. Ale to, co ja upatruję w nim jako właśnie takim pasterzu, jako takim osobie, która gdzieś tam chciała znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji, to, że on właśnie nie poddał się. Nie poddał się, nie stracił wiary. I myślę, to jest też przykład dla nas, jako tych, żeby nie rezygnować, w jakiejkolwiek sytuacji jesteśmy. On nie zrezygnował i przyszedł do Pana z tym problemem i Pan dał mu odpowiedź. Dał mu odpowiedź, aby coś zrobić. I wierzę, że to jest dla nas też wskazówka, abyśmy pamiętali o tym, że jakakolwiek sytuacja by nas nie spotkała, jakkolwiek trudna by ona była, to warto wołać do naszego Pana o rozwiązanie, o to, aby nie skupić się tylko na tym, co mi jest, co jest aktualnie, w jakiej jestem sytuacji, ale poszukać wyjścia, poszukać rozwiązania. I co dalej jeszcze? I dalej jeszcze czytamy o Dawidzie tak. Wpuścił się w pogoń za tą zgrają, uratował swoje żony, uratował córki, synów, trzody. I czytamy jeszcze taki ciekawy epizod w tym fragmencie w 30 rozdziale od 21 wersetu tak. A gdy Dawid przyszedł do 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby pójść za Dawidem, tak iż pozostawił ich nad potokiem Besor, oni wyszli na spotkanie Dawida i wojska, które było z nim. A gdy Dawid zbliżył się do tych ludzi, pozdrowił ich. Lecz odezwali się niektórzy źli i niegodziwi spośród wojowników, którzy wyruszyli z Dawidem i rzekli: ponieważ nie poszli oni z nami, nie damy im nic ze zdobyczy, którą odzyskaliśmy. Niech każdy zabiera tylko swoją żonę i dzieci i niech idą. A Dawid na to: nie róbcie tak, bracia moi, z tym, co nam Pan dał. On nas uchronił i wydał tę zgraję, która na nas napadła w nasze ręce. Jeszcze 24. Któż z was usłucha w tej sprawie? Gdyż jaki jest dział tego, który rusza do bitwy, taki też dział tego, który pozostaje przy jukach. Jednakowo się podzielą. I to jest taki obraz niesamowitej takiej sprawiedliwości, jaką Dawid chciał traktować wszystkich swoich wojowników. Nie tylko, że ci poszli z nami, a pozostali, którzy byli zbyt słabi, no musieli zostać, bo opóźniali marsz. Nie traktował ich tak samo, nie traktował ich odrębnie, lecz tak samo. I wierzę w to, że Pan Jezus też każdego z nas traktuje tak samo. Jeżeli chodzi oczywiście o problemy, które mamy, to mamy je indywidualnie, bo każdy z nas ma inne. Ale jeżeli chodzi o to, co by Pan Jezus chciał, żebyśmy zrobili, jakbyśmy postępowali, to wierzę w to i to, co chce nam dać, to wierzę, że każdemu z nas chce dać zwycięstwo nad tymi różnymi problemami i trudnymi sytuacjami i tym, żeby każdy z nas mógł przejść przez życie zwycięsko, z Bożą pomocą. I dlatego z tego fragmentu, wierzę, możemy wziąć też do swojego życia to, że pasterz traktuje swoje owce jednakowo. Nie chce czynić różnicy między owcą a owcą. Nie chce sprawiać podziałów przez to, bo zazwyczaj to są właśnie podziały. Jeśli jedne traktujesz inaczej, drugie inaczej, to nagle zaczynają się podziały, bo on ma to, a tamten nie ma czegoś tam. I już diabeł to wykorzystuje. I jeszcze jedna historia z życia Dawida w drugiej księdze Samuela. Tutaj tak dobitnie jest pokazane, jakim tak naprawdę pasterzem był Dawid i jak bardzo kochał Izraela, kochał ten lud też. I przeczytamy w drugiej księdze w 24 rozdziale, to już sam koniec tej księgi, w 17 wersecie takie słowa. Gdy tedy Dawid ujrzał anioła, który wytracał lud, rzekł do Pana: oto ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem. Co zaś uczyniły te owce? Niechaj raczej Twoja ręka dotknie mnie i dom mojego ojca. Tutaj nie przeczytałem całej sytuacji, ale wcześniej chodziło o to, że Dawid wyznaczył wojownika, aby policzyli Izraela. I to niestety nie podobało się Panu Bogu, nie było właściwą decyzją, jaką podjął Dawid. Natomiast to, co mnie buduje w postawie Dawida, to to, że on wiedział, że on zawinił, że nie zawiniły te owce, jak określa Izraela, ale że on powinien ponieść konsekwencje tego czynu. I tak naprawdę chciał wziąć na siebie tą winę, wziął na siebie, przyznał się i nie chciał, żeby te owce cierpiały, nie chciał, żeby Izrael, ci ludzie, którzy byli dotykani, którzy ginęli, żeby ponieśli aż tak srogie konsekwencje. I tu ta postawa Dawida pokazuje mi bardzo, jak bardzo on był takim pasterzem, który troszczył się. Był wcześniej pasterzem owiec, potem był królem całego Izraela i on się troszczył o ten naród. On chciał, żeby jak najlepiej się wiodło Izraelitom i nie tylko jakiejś wybranej grupie, ale wszystkim. Ale tym, żeby równo traktować wszystkich, aby nie było właśnie niepowodzenia, ale żeby było takie traktowanie, które spowoduje, że Izrael będzie wzrastał, będzie się rozwijał, będzie coraz mocniejszy. A to tak wiele zależy od tego, czy tym przewodnikiem jest ten pasterz i jak on prowadzi te te owce. I teraz chciałbym przejść już do Nowego Testamentu, do osoby Pana Jezusa, dlatego że wierzę, że to jest nasz mistrz, nasz król i Pan, a jednocześnie wzór pasterza niedościgniony, który tak naprawdę pokaże nam, jak bardzo pasterz kocha nas, ten pasterz, a jest nim Jezus Chrystus. I chciałbym, żebyśmy przeczytali taki fragment z Ewangelii Jana właśnie o pasterzu. Pan Jezus sam wypowiada się, o tym tutaj będzie kilka różnych miejsc, kilka różnych fragmentów związanych z kwestią pasterza i owiec. 10 rozdział od początku do 16 wersetu, taki dłuższy fragment, ale chciałbym właśnie, abyśmy złapali kontekst tutaj. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Pan Jezus określa siebie tutaj jako pasterza, ale takiego pasterza właśnie, jako taki wzór, który życie swoje kładzie za owce. I jak widzieliśmy Dawida, który również kładł swoje życie na szali za to, aby uratować te owce, które były w niebezpieczeństwie. I to, że tutaj Pan Jezus przytacza, że kładzie swoje życie za owce, to właśnie pokazuje, jak bardzo Pan Jezus kocha swoje owieczki. Jak bardzo Panu Jezusowi zależy na każdym jednej sztuce, na każdym jednym z nas Panu Jezusowi zależy. To nie jest tak, że jest ktoś, kto zasługuje na mniej miłości Bożej. Wszyscy z nas zasługujemy. Pan Jezus okazuje nam łaskę, że wszystkich nas kocha tak samo. Że o wszystkich nas troszczy się, chce troszczyć się tak samo. To tak naprawdę problem jest z naszej strony i zobaczymy właśnie, jak zachowują się owce. Jak mogą się zachowywać, a jak powinny się zachowywać, abyśmy zobaczyli, że od strony naszego pasterza, naszego mistrza nie ma żadnych barier, a wręcz przeciwnie, to my zazwyczaj robimy sobie przeszkody i pod górkę, a w tych naszych tarapatach Pan Jezus przychodzi z pomocą i nie odwraca się od nas, ale chce nas, że tak powiem, uratować z tych, nawet kiedy popełniamy błędy, kiedy Czasem zrobimy coś złego. Pan Jezus daje nam wskazówki. Daje możliwość wyboru. Pytanie, co wybieramy? Pytanie zawsze jest, co wybieramy w danej sytuacji? I dlatego chciałbym kilka takich opisów Pana Jezusa jako pasterza, że jest właśnie kochający swoje owce, jest ten, który przebacza też. I przeczytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Teraz będziemy sporo fragmentów z Ewangelii Jana. W 8 rozdziale, 10 i 11 werset. Takie słowa. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt się nie potępił, a ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Wcześniej była taka sytuacja, że przyprowadzili kobietę, która zgrzeszyła, która została przyłapana na cudzołóstwie i wszyscy chcieli ją ukamienować, no bo takie prawo było i postawili przed Panem Jezusem, a Pan Jezus dał im taką odpowiedź, że wszystkim po prostu wypadły kamienie z rąk. Tak bardzo to była odpowiedź, która przeszyła ich serce. Albo pytanie może, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Pan Jezus pokazał przez to, że kocha tą kobietę, że chce, aby i ona mogła doświadczyć życia, nie takiego życia, jakie wiodła wcześniej, życia lepszego, życia, które przyniesie jej rozkwit, a nie smutek, a nie przygnębienie, a nie coś, co będzie swoją postawą będzie zasmucać Pana Boga. Ale powiedział jej tak, że nie potępił ją za to, co ona uczyniła. Ale powiedział jej też: idź i odtąd nie grzesz już. Nie rób tego, co robiłaś. Nie błądź. Nie idź w złym kierunku, ale idź tą drogą, którą Pan Bóg mówi, że jest dobra. A druga sprawa to jest to, że Do tych ludzi, kiedy Pan Jezus zadał im to pytanie, to pokazał przez to, że nikt z ludzi tak naprawdę nie powinien decydować o życiu drugiego człowieka. Że to jest tak naprawdę w rękach Bożych jesteśmy, każdy z nas. I każdy z nas coś przeskrobał i każdy z nas tak naprawdę ma za co przepraszać Pana Boga w swoim życiu. I tylko może oczekiwać Bożej łaski, Bożego przebaczenia. I to jest coś, na co nie zasługujemy, a otrzymujemy. Ale postawa nasza powinna być też taka, abyśmy nie chcieli czynić tego, co złe w naszym kolejnym postępowaniu, kiedy zostanie nam już przebaczone, ale chcieli porzucić to, co niewłaściwe. Jaki jeszcze był Pan Jezus? Pan Jezus był radykalny. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, ale kiedy trzeba było, to potrafił być też taki, który i wziął, i zrobił porządek w taki sposób, który zadziwił inne osoby. I o tym przeczytamy w Ewangelii Jana w 2 rozdziale, w wersetach od 14 do 16. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy i skręciwszy bicz z powrózków wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd z domu ojca mego, nie czyńcie. Przepraszam. Targowiska. I w 17 wersecie przeczytamy: wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom Twój pożera mnie. To była godność, On walczył w tym momencie o godność, godny szacunek dla Pana Boga, dla Stwórcy. I tak, i w tym momencie nie miał żadnych skrupułów, żeby wziąć i po prostu zrobić porządek w taki sposób, żeby to... może nie wyglądało to pięknie, tak? Nie podszedł do każdego: ej, no nie warto tak robić, nie zaczął perswadować słowami, ale można powiedzieć, przeszedł do czynu, do działania, do tego, żeby zrobić porządek w taki sposób radykalny właśnie. Także Pan Jezus, jeżeli chodzi o zło, o kwestię grzechu, o kwestię obłudy, jest radykalny. Kiedy mówił faryzeuszom, obłudnicy, kiedy mówił im: plemię żmijowe, to nie były miłe słowa. To nie było coś, co mogło poklepać ich albo powiedzieć: no przecież dla przywódców Izraela to powinniśmy wyrażać się w taki sposób, żeby jakby nie robić sobie z nich wrogów. Ale Pan Jezus pokazywał im ich obłudę, ich serca, to, co jest w ich sercach. I dlatego nasz pasterz, który jest w niebie, on widzi, co jest w naszych sercach, on wie, czym żyjemy, co tak naprawdę jest dla nas ważne, i pokazuje nam to też. Tak jak pokazywał tamtym ludziom, tak wierzę, że pokazuje i nam. I w 14 rozdziale przeczytamy kolejny Ewangelii Jana, 14 rozdział. Kolejny atrybut Pana Jezusa, jeżeli chodzi o pasterza. Może tak dziwnie. Odpowiedział Tomaszowi Pan Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, tylko przez Pana Jezusa, tylko przez tego pasterza możemy dojść do Ojca, do Boga w niebie. Jak czytaliśmy wcześniej w tym fragmencie, w 10 rozdziale, Pan Jezus jest drzwiami, czyli to jest to miejsce, przed którym powinniśmy stanąć i wejść na pastwisko, jak zostało to opisane, przez Pana Jezusa. To jest właściwe pastwisko wtedy. To jest właściwe miejsce, gdzie owca może się rozwijać, gdzie owca może znaleźć schronienie, może znaleźć pokój, może znaleźć pożywienie, może znaleźć wszystko, co potrzebne do tego, żeby żyć, żeby funkcjonować. I tylko przez Pana Jezusa. Nie ma innego pasterza, który by się tak troszczył o nas jak Pan Jezus. A jak się troszczył? Jak się troszczył? Aż do samego końca. Życie swoje położył za nas. Umarł i zmartwychwstał. Oddał swoje życie, abyśmy mieli rozwiązanie, abyśmy mieli wyjście i nie byli zdani tylko tutaj na to życie, które jest tu na ziemi, ale życie wieczne z naszym Panem, Bogiem, ale tylko przez Pana Jezusa. Jaki jeszcze był Pan Jezus? W 11 rozdziale Ewangelii Jana przeczytamy taki fragment od 32 wersetu. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała Go, padła do nóg, mówiąc do Niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł: gdzie Go położyliście? Rzekli do Niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak Go miłował. Jak bardzo nas Pan miłuje. Zapłakał w tej sytuacji. Widział smutek Marii, widział smutek Marty. I tych wszystkich ludzi i rozrzewnił się w sobie, wzruszył się. To jest właśnie też niesamowity obraz pasterza, który współczuje nam, który dostrzega to, że jesteśmy w trudnej sytuacji, jesteśmy w sytuacji, w której wylewamy łzy, w których jest nam źle, pęka nam serce, bo coś się stało i Pan Jezus nie jest obojętny na to. I dlatego wierzę w to, że kiedy my przychodzimy do Niego, to On nas rozumie. On nas rozumie i potrafi dać rozwiązanie, bo dał tutaj niesamowite rozwiązanie. Rozwiązanie, o którym żadna z tych osób, która tam była na tym miejscu, nawet nie mogła pomarzyć, że wskrzesił Łazarza i on żył dalej. I mógł być świadectwem tego, jakim mocarnym Zbawicielem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale jaki jeszcze jest nasz Pan? Jaki jeszcze jest tym, o którym przeczytamy w drugim rozdziale Ewangelii Jana? I tego chyba ludzie najbardziej się obawiają. To jest werset 25, drugi rozdział, jest tak. Napisane o Panu Jezusie. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Sam wie. Pan sam wie, co w nas jest. Sam wie, czego potrzebuje każda owca. Co w nas tkwi. Co jest w naszych sercach. I tego czasem ludzie mogą się obawiać. Ja się cieszę. Ja się cieszę, że nie mam nic do ukrycia przed moim Panem. Że nie jestem w stanie nic ukryć z mojego postępowania, myśli, z moich pragnień, uczuć. Wszystko to jest jawne przed Panem. Cieszę się z tego, że Pan Bóg to widzi, Pan Jezus to widzi i że przez to On wie najlepiej, w jaki sposób mi doradzić, w jaki sposób pomóc, w jaki sposób poprowadzić przez życie. Dlatego nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego, ale wręcz przeciwnie. Otwierajmy swoje serca przed Panem, wylewajmy je. I wierzę, że przez to doświadczymy uwolnienia, doświadczymy pokoju, doświadczymy rozwiązania naszych problemów. Jaki jeszcze jest Pan Jezus? Jeszcze mam kilka fragmentów o Panu Jezusie. Kolejny z Ewangelii Jana z 21 rozdziału o tym, że Pan Jezus jest tym, który dostrzega też i widzi nasze potrzeby. I czytamy w 21 rozdziale 5 i 6 werset. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie to co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Pan Jezus widział ich potrzebę. Widział, że się natrudzili, napracowali, nic nie złowili, byli głodni, byli zmęczeni. Widzi to. Widzi również ciebie i mnie. Widzi każdego z nas. Kiedy przychodzimy z pracy, kiedy wstajemy, kiedy się opiekujemy dziećmi, kiedy pracujemy, kiedy widzi całokształt naszego życia i dostrzega to, jakie mamy też potrzeby. I Pan potrafi przydać to, co On uważa, że jest nam potrzebne. I to jest wspaniałe. Takiego mamy pasterza. Takiego mamy stróża naszych dusz. I w Ewangelii Jana, tak skaczemy trochę po tej Ewangelii, ale to dlatego, że przytaczam różne cechy charakteru naszego Pana, różne sytuacje. W 6 rozdziale, werset 35. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Pan Jezus jest tym, do którego warto przychodzić, bo dał nam zapewnienie tego, że Nie będziemy spragnieni, nie będziemy łaknęli Bożego Słowa, nie będziemy pragnęli, bo będziemy nasyceni, bo Pan, jeżeli będziemy przychodzili do Pana Jezusa i będziemy się karmili Jego Słowem, to będziemy żyli. Bo On jest napisane w pierwszym rozdziale, że Słowo stało się ciałem, Słowo Boże i zamieszkało wśród nas. Pan Jezus jest tym Słowem. I co jeszcze przeczytamy? Przeczytamy o tym, że Pan Jezus szuka też zgubionych, kołacze do serc ludzi. I w Ewangelii Mateusza przeczytamy jeszcze miejsca, gdzie Pan Jezus potrafi też zaradzić konfliktom. Jest takim pasterzem, który widzi i dostrzega sytuacje trudne między owcami. I w 20 rozdziale mamy taki fragment o uczniach Pana Jezusa od 20 do 24 wersetu. Wtedy przystąpiła do Pana Jezusa matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. I werset 24. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. I może chwilę do tego miejsca. Zobaczmy sytuację. No, synowie Zebedeusza chcieli gdzieś tam zapewnić sobie miejsce w Królestwie Pana i bezpieczna posada, można powiedzieć, u boku prawicy i lewicy, ale to było już niewygodne dla pozostałych uczniów. No jak to? Wy chcecie być wyróżnieni? No i już konflikt gotowy. Gotowe miejsce, w którym oni to tylko by chcieli dla siebie. Można już różne argumenty przytaczać i kłótnia, i spór, i zwada. Niektórzy mogą się zagniewać nawet o to na dłuższy czas, że no jak oni nas potraktowali? Jak oni tak mogli? Ale nie tak zrobił Pan Jezus. Nie tak zrobił Pan Jezus. Czytamy dalej. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Dał im rozwiązanie, rozwiązanie tej sytuacji i myślę, że komentarze wszelkie ucichły w tym momencie. Że kiedy on postawił poprzeczkę tak wysoko, że nawet nie myśleli, bo powiedział: ty, który chcesz być pierwszy, ty, który chcesz przewodzić, bądź sługą, bądź przykładem, pokaż, jak to się robi. Bądź tym, który właśnie przykłada ręce do pługa, który pracuje, a nie ten, który tylko wydaje rozkazy i polecenia. Zupełnie inne myślenie niż to, które mamy w tym świecie. Zupełnie inny sposób działania. I jest to trudne. Jest to trudne, bo poprzeczka jest bardzo wysoko. Ale z drugiej strony to pokazuje nam to, jakie powinny być relacje między nami. Nie szukajmy tego, żeby jakichś awansów właśnie, żebyśmy myśleli, no to ja popracuję, będą mnie zauważać więcej i w tym momencie lepszą posadkę, tak w cudzysłowie to nazwę, będę miał. Nie, nie o to chodzi naszemu Panu. Naszemu Panu o to chodzi, abyśmy innych traktowali wyżej od siebie samych. Abyśmy umieli docenić i kochać innych jeszcze bardziej nawet niż siebie samych. I tak to pokazał nam właśnie Pan Jezus, że On tak nas kochał, tak nas bardzo kocha, że swoje życie położył za nas, za wielu, jak tutaj jest napisane. Dający najlepsze odpowiedzi, taki jest nasz pasterz. I to, co chcę przeczytać, to jeszcze Psalm 23, który napisał Dawid. To jest psalm, który również mówi o pasterzu i o owcach. Psalm 23, cały go chciałbym przeczytać, bo on pokazuje nam, kto jest tak naprawdę naszym najlepszym pasterzem. I jeśli w życiu przydarzają nam się ciemne doliny, to możemy zostać wyprowadzeni na te właściwe drogi. Psalm Dawidowy: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Kiedy Pana uczynimy naszym pasterzem, to nie zabraknie nam niczego. Bo Pan wie, że potrzebne są nam pastwiska, że potrzebna jest woda, że potrzebne są różne rzeczy do tego, abyśmy funkcjonowali. Pan wie. Dlatego warto skorzystać z tego. Jeżeli chcemy iść przez życie sami, to tak naprawdę pozostaniemy sami. Opieramy się wtedy tylko na sobie, tylko na swoich możliwościach, swoich siłach, swoim intelekcie, swoich zdolnościach tylko. I to czasami okazuje się, że jest za mało. I to czasami okazuje się, że nie pomoże nam w tym, aby odnieść zwycięstwo. Ponosimy porażki. A możemy tego uniknąć. Możemy tego uniknąć dzięki naszemu Panu. I jeszcze chwilę zatrzymam się na owcach. Raczej nie skończę tego tematu, chociaż może jeszcze zobaczymy. Chciałbym teraz właśnie skupić się chwilę na owcach, na tym, jak te owce powinny funkcjonować i jak my się tam w nich odnajdujemy. Bo pasterza już widzimy, jakiego mamy. Pasterza, obraz tego najlepszego pasterza możemy już odnaleźć przez Słowo Boże, przez te obrazy. I mamy wspaniały wzór, mamy wspaniały przykład. A teraz my jako owce, jako te, które są w stadzie, są w kościele, powinniśmy czerpać jak najwięcej z tego obrazu. I zaczniemy od listu do Rzymian. Jest taki werset o nas, o tych, którzy są w zborze, w kościele. Paweł pisze do Rzymian tak, rozdział 15 i werset 1. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. I dla mnie to jest taki obraz owiec, że są owce mocne. Mocne to są takie, które właśnie potrafią iść naprzód, potrafią nieść pomoc innym, potrafią pomagać, wesprzeć innych w tej ich drodze tutaj przez życie. I to jest wzór, to jest przykład, że jeżeli czujesz się mocną owcą, to nie po to, aby mieć upodobanie w sobie samym. Jest dobrze w wspaniale się czuję. Mam wszystko. Mam dom, mam pracę, mam kochającą żonę, dzieci. Wszystko super, wspaniale. Nie po to właśnie, aby mieć upodobanie w sobie samym. Jeżeli tak masz, drogi bracie, drogi siostro, droga siostro, to pomyślcie, jak możecie przez to usłużyć innym. Jak możecie wesprzeć innych. Jak możecie wspomóc innych, żeby właśnie te, które są przygnębione, te, które są strapione, te, które są słabe, podźwignąć. Może warto usłużyć w jakiś sposób. Może warto podzielić się czymś. Może warto poświęcić czas swój na coś. Zawsze jest jakiś sposób, jakaś metoda na to, żeby kiedy jesteś mocny, kiedy czujesz, że masz wielki pokój od Pana, żeby właśnie tym podzielić się z innymi i żeby jeszcze większa chwała była dla Pana, a nie mieć upodobania w sobie samych. Tak jak są silne, tak są właśnie też i słabe. To jest jakby przeciwieństwo, ale tak jest. I mogą być słabe duchowo, mogą być słabe fizycznie, mogą być obciążone różnymi problemami, różnymi ciężarami, bo tak jest w życiu. Nie jest tak, że jest idealnie od początku do końca, kiedy idziemy za Panem, kiedy idziemy przez życie. To jest super. Po prostu to, co ja dostrzegam, to to, że trudy życia są wielkie tutaj na ziemi i prędzej czy później przychodzą różne zmagania, różne trudności, o których nawet nam się nie śniło. Nie wiemy, skąd przychodzą i kiedy odejdą. One po prostu są. I to jest czas, który weryfikuje tak naprawdę często naszą postawę, nasze życie. I weryfikuje też, jak bardzo nawzajem możemy sobie pomagać, czy pomagamy sobie, czy nie. Jakie jeszcze owce znajdziemy w stadzie? Znajdziemy owce posłuszne. Posłuszne to takie, które, że tak powiem, nie trzeba dyscyplinować. Idą za swoim pasterzem, jak przeczytaliśmy w rozdziale 10. Pasterz idzie przed owcami. Owce idą za nim. I te posłuszne tak robią. Idą za nim i realizują swoje cele. Cele, które zaplanował im pasterz. Ale w związku z tym, że mamy owce posłuszne, mogą być też takie, które są nieposłuszne. I z tymi nieposłusznymi jest gorzej. Jest gorzej, dlatego że tutaj to nieposłuszeństwo może być, objawiać się w różny sposób. Najczęściej to jest takie, że ja wiem lepiej. Można powiedzieć, ja troszkę tak sparafrazuję, Panie Jezu, co Ty będziesz mi mówił? Ja wiem lepiej. I wychodzą przed pasterza i idą w swoim kierunku. Pamiętajmy jedną rzecz, jeżeli pasterz idzie przed owcami, to pasterz wyznacza kierunek, gdzie idą owce. A jeżeli owca idzie przed pasterza, to tak naprawdę to ona już decyduje, w którą stronę pójdzie i to ona wybiera drogę, niekoniecznie taką, którą wybrałby pasterz. I to jest to niebezpieczeństwo. Kiedy wiemy lepiej, kiedy jesteśmy mądrzejsi od naszego pasterza, od naszego Pana. I często Pan Jezus planuje dla nas inną drogę, ale to wszystko zależy od nas, czy jesteśmy posłuszni Panu i chcemy iść za Nim, czy jesteśmy, wybiegamy przed Pana i idziemy swoimi ścieżkami. I chciałbym przytoczyć taki fragment takich nieposłusznych owiec z 4 Księgi Mojżeszowej, taki obraz z 13 rozdziału. 4 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział. To jest opis, jak wywiadowcy wracają z ziemi Kanaan i jest taka ciekawa sytuacja. 13 rozdział od wersetu 26 do końca. I przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. i opowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów synów Anaka, z rodu olbrzymów. I wydaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Poszli ci wywiadowcy, przynieśli wieści, jaka niesamowita ta ziemia była, ale jednak część z nich zaczęła rozpuszczać złe informacje. Informacje między zborem, złe wiadomości. Te wiadomości powodowały upadek ducha, upadek tego, że ludzie po prostu byli rozgoryczeni. Zobaczmy, co się stało poprzez te słowa, które oni wypowiadali. I tak samo może być z nami. Jeżeli my zaczynamy rozpuszczać złe wieści w zborze, zaczynamy mówić złe rzeczy, to również doświadczymy tego, że będą podziały, będą różne zdania, będą potem konflikty. I tutaj był konflikt, był ewidentnie konflikt. Nie potrafili zaufać Panu Bogu, choć Pan Bóg przyrzekł im tę ziemię, choć Pan Bóg powiedział im, że On ich tam wprowadzi. Przecież tyle cudów doświadczali już. I my ile cudów doświadczamy za naszego życia. A jednak możemy mieć taką postawę, że będziemy rozpowiadać złe wieści. To nie jest nic dobrego. Drodzy bracia i siostry zgromadzeni tutaj, złe wieści nie przynoszą dobrych rzeczy w zborze, w naszym życiu. One powodują tylko rozłamy i problemy. Dlatego warto zastanawiać się, co wypowiadamy. Jakimi owcami jesteśmy? Czy tymi, które chcą się wspierać nawzajem? Czy tymi, które chcą walczyć ze sobą? Które chcą powodować rozdźwięk, powodować rozłamy? Pewnie, że każdy z nas może mieć wątpliwości, może mieć jakieś chwile zastanowienia, no ale czy rzeczywiście powinniśmy w tę stronę iść, powinniśmy zająć się tą czy inną służbą, ale warto z tym przyjść do Pana i zapytać Pana o to, co powinniśmy zrobić. I dlatego zobaczmy, że takie owce wywołują zamęt. Ci wywiadowcy wywołali zamęt i ponieśli srogą karę. Cały Izrael poniósł srogą karę za to, że tak naprawdę tych 8 ludzi, nie, przepraszam, 10, bo tylko Kaleb i Jozue nie poddali się tym słowom, tym myślom. Tych 10 ludzi poniosło porażkę, można powiedzieć. A nie tylko oni. Poniósł porażkę przez to cały Izrael. I konsekwencje cały zbór izraelski. Rozłamy, kłótnie. To wszystko właśnie może być udziałem tych, którzy wybiegają przed pasterza. Jakie jeszcze mogą być owce? Mogą być cielesne. Cielesne, czyli nie mające głębszej relacji z Panem Bogiem. Ja to tak nazwałem. Czyli tak naprawdę to tylko w głębszej relacji z Panem jesteśmy w stanie rozpoznać, czy dobrą drogą idziemy, czy właściwie postępujemy. Ale mogą być też owce, które są duchowe, które rzeczywiście w sposób właściwy idą za Panem, które postępują w sposób sprawiedliwy, które słyszą głos Pana. I to, myślę, jest bardzo ważne, żeby słyszeć głos Pana. Dlatego jeśli nie słyszysz głosu Pana, to módl się o to, żeby usłyszeć głos Pana. Żeby rozróżnić ten głos. Czy to jest Twój głos, głos Twojego serca, czy to jest głos diabła albo jego aniołów, czy to jest głos Pana. To jest bardzo ważne, aby umieć to rozróżnić. Aczkolwiek mega trudne w wielu przypadkach, dlatego że zazwyczaj jak jesteśmy przed jakąś sytuacją albo w jakiejś sytuacji, to nasze serce wielokrotnie nam chce podpowiadać i ciężko jest wtedy rozróżnić ten właściwy głos. Ale wierzę, że kiedy będziemy czekać na Pana, to że Pan przyjdzie ze swoją odpowiedzią i będziemy wiedzieć, że to jest odpowiedź od Niego, a nie od nas samych czy od złego. Zobaczymy jeszcze coś takiego, jak owce, które są gorliwe, ale gorliwe w sposób taki nierozsądny. I o takich owcach, o takiej owcy przeczytamy w Dziejach Apostolskich. Był taki jeden człowiek, który był bardzo gorliwy i myślał, że właściwie postępuje i że to jest właściwa droga. A tym człowiekiem był Paweł. I w 8 rozdziale, w 3 wersecie jest napisane tak. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. On w swojej gorliwości, w tym postępowaniu jako faryzeusz, to był tak gorliwy, że potrafił właśnie wywlekać z domów ludzi i niewiasty i wtrącać do więzienia i być za tym, żeby kamienowali tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. To była ta gorliwość. I takie owce czasem są, które tak powodują, ale to nie jest właściwa droga. I Pan Jezus, Pan Bóg naprostował myślenie Pawła. I w niesamowity sposób Paweł się nawraca i jest niesamowitym narzędziem Bożym, ale zobaczmy, że to wymagało tego, że on otworzył swoje serce też na to. I dla mnie to jest właśnie niesamowity czas, kiedy Pan Bóg się mu objawia i on 3 dni nie je, pości i modli się. Ja wierzę, że w tych dniach on sobie układa w swojej głowie: Panie, co ja robiłem? Kim ja byłem, kim jestem teraz, co się stało, dlaczego ja się tak zachowywałem. Ale potem był niesamowitym narzędziem Bożym. Dlatego jeżeli mamy gorliwość, to jest to dobre. Ważne jest w tym wszystkim to, że jeżeli jesteśmy gorliwi dla Pana, to żeby w tej gorliwości również nie wyprzedzić Pana, ale pytać się, co mamy robić, jakie służby podjąć, jak działać. A wierzę, że Pan Bóg pobłogosławi nas w tym. I chyba jedno z najgorszych rzeczy, jaka może się nam przydarzyć w owczarni, kiedy jesteśmy w owcach, wielkiej owczarni, to, że zamiast owcy są wilki. I o tym przeczytamy w Ewangelii Mateusza. Już będę skracał. Chciałbym zakończyć, ale chyba mi się nie uda. Ewangelia Mateusza, rozdział 7. Nie myślałem, że tyle czasu mi zajmą te opisy. Rozdział 7 i jest opisane takie miejsce. 15 werset. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Wyglądają jak owce, ale wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Co robi wilk? Co robi wilk? On przychodzi po to, aby kraść, zażynać, wytracać. On przychodzi po to, aby rozbić, aby zniszczyć, aby wprowadzić zamęt, aby po prostu rozbić całkowicie społeczną. To robią społeczność, to robią wilki. I ważne jest to, aby umieć ich rozszyfrować, to rozszyfrować ich działanie. A jak? I czytamy o tym w 16 wersecie. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Innymi słowy, jeżeli widzimy, że ktoś robi różne złe rzeczy, to po owocach poznamy tego człowieka. Bo czasem jest tak, że rzeczywiście może się mylić. Może się mylić usługujący, może się mylić ten, który prowadzi jakąś służbę i trzeba go napomnieć, trzeba rozmawiać, trzeba coś zrobić z tym fantem. Ale to nigdy nie jest tak, że to jest ze szkodą dla całej owczarni. To powinno być tak, że to będzie ku upamiętaniu, ku temu, żeby trzoda mogła ozdrowieć. Ale nigdy nie po to, żeby zniszczyć trzodę. Dlatego ważne jest, aby obserwować te owoce takich ludzi i zastanawiać się, czy rzeczywiście oni są owcami, czy nie. Czy w naszym postępowaniu nie ma postępowania wilczego, że tak się wyrażę. Czyli takiego, które powoduje właśnie szkodę innym owcom, a nie zbudowanie. I już na sam koniec. Owczarnia to jest stado. To jest coś, co, gdzie nie jest jedna owca pojedyncza, ale wiele owiec. I do tego zachęca nas Pan, abyśmy byli owczarnią, abyśmy byli kościołem, który jest jakąś wspólnotą. Ludzie razem mogą coś zrobić. I dlaczego razem lepiej jest? Dlaczego, kiedy jest owczarnia, to jest lepiej? I o tym przeczytamy choćby w trzeciej księdze Mojżeszowej. Takie zalecenie Pan Bóg daje Izraelowi. Izrael jako owczarnia i w tym momencie w 26 rozdziale werset 8. Pięciu waszych będzie ścigać 100, a 100 waszych będzie ścigać 10 000 i wasi wrogowie padną przed wami od miecza. Zobaczcie, 5 może ścigać 100, ale już 100, 10 000. Jaka jest różnica? I tak właśnie jest, jeżeli chodzi o zbór Boży. Jeżeli jesteśmy razem i te owce znają swoje miejsce i wiedzą, jak zachęcać, jak pobudzać, jak wspierać siebie nawzajem, to Kościół będzie się rozwijał. To nie wierzę w to, że będzie stagnacja, że będzie po prostu zmniejszenie populacji, ale będzie wzrost. Natomiast kiedy staramy się działać w pojedynkę, to jest mega trudno. I dlatego nie uważam, że jeżeli jest ktoś, mieszka sobie gdzieś tam w jakimś miejscu i uważa, o, on sam sobie przez życie jako chrześcijanin będzie szedł, tak mu będzie lepiej, co tam będzie korzystał z jakiejś owczarni. Uważam, że kiedy jesteśmy w jakimś zborze, kiedy jesteśmy w kościele, to jest nam łatwiej. To jeden drugiego podniesie, to jeden drugiego wesprze. Po to mamy siebie nawzajem, aby ta trzoda była i na chwałę Bożą, ale i po to, żebyśmy siebie wspierali, żebyśmy mogli właśnie nosić i pokrzepiać słabych, żebyśmy mogli iść przez życie i przez to dać chwałę Bogu, że razem możemy więcej, naprawdę więcej. I to jest wspaniałe. I może resztę zostawię już na inny czas. Chciałbym, abyśmy byli takimi owcami, które idą za Panem. Nie przed Nim, ale za Nim. Niech On będzie naszym pasterzem. Amen.